Dzisiaj chcę mówić o poznawaniu Boga. Otwórzmy Ewangelia według Jana, 1 rozdział, wiersz 18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. I pomyślmy teraz nad tragizmem i nad wspaniałością. Tragiczne, że nikt nie widział. Dlaczego nikt Boga nie widział? Ja sobie teraz otwieram 1 list do Tymoteusza, 6 rozdział, 16 wiersz. Tu jest odnośnik, jak widzicie, jest odnośnik na końcu przy tym wersecie. I ja sobie według tego odnośnika otworzyłem ten fragment z Tymoteusza. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna, niech tak się stanie, czyli amen. A więc on mieszka w okolicznościach dla nas niedostępnych. Dlatego też nikt go nigdy nie widział i widzieć nie może. Nie jest w stanie. I to jest fakt. Jest to twierdzenie. Tak jest. I nie ma możliwości, aby z tym dyskutować. Tak jest. Ale mamy właśnie ten wspaniały wyraz lecz. Wracając do Ewangelii Jana. Lecz. Jednorodzony Syn, jak mówią nam inne rękopisy oryginału. Jednorodzony Bóg, gdy mówią inne rękopisy oryginału. Który jest na łonie Ojca. On nam go objawił. I w tym przekładzie nowszym mamy: on uczynił go znanym. Bo wyraz objawić znaczy odsłonić. I nagle on odsłania nam i czyni go znanym. I właśnie chcę powiedzieć, że dzięki temu lecz, dzięki temu, że Jezus na ziemi się znalazł, dzięki temu nie musimy chodzić po omacku. Pamiętamy tę sytuację tragikomiczną, tak bym to nazwał, na górze Karmel, gdy pewien mąż Boży, prorok Eliasz, miał narodowi, który zagubił się, religijnie się zagubili z powodu króla, królowej. Pamiętamy Achaba, Jezebel, jego żonę. I naród się zagubił. I nie wiedzieli, jak to jest z tym Bogiem prawdziwym. Natomiast wzrośli w siłę prorocy Baala, jakiegoś bóstwa polnego, którego nie ma. I nie ma innych bogów. Jeśli to są demony albo ludzkie koncepcje, nie ma. No ale ludzie się tym przejęli i aż 450 proroków promowało swego nieistniejącego Boga. I ludzie, słysząc tę reklamę, tę promocję, no nie wiedzieli, co robić. A tu siedzi taki biedny, jedyny, który mówi nie. Wiecie, lud jest zagubiony. Nie ma co się dziwić. Jesteśmy zagubieni nieraz. Wiemy, jak reklamy nam bębnią coś, ktoś coś ciągle mówi. Nawet nie wiemy, jak jest, bo im więcej się mówi, tym więcej my jesteśmy przekonani, nawet niechcący. Aż gdzieś człowiek dorwie coś mądrego, przeczyta, ach, to jest takie rzeczywiście. I dopiero wtedy znów przechodzimy do świadomości, do rozumu. I właśnie wtedy Eliasz wykonał tę pracę, właściwie Bóg przez niego tę pracę wykonał. I ten właśnie niewidzialny Bóg w sposób bardzo rozsądny, zdroworozsądkowy do narodu przemówił, to podkreślam. Wyraz objawić nie znaczy mistycyzm. Człowiek również poddaje się różnym emocjom i może wpaść w mistycyzm. Pogaństwo wymaga mistycyzmu. Chrześcijaństwo nie potrzebuje w ogóle mistycyzmu. I przyjmijcie to jako coś, co jest sprawdzone przez wieki, przez wielu ludzi, a przeze mnie osobiście przez ponad 40 lat. Tak jest. Dlatego, że ten Bóg chce nam uczynić się znanym, odsłonić się, objawić. abyśmy normalnie mogli żyć w naszym ciele, z krwi i kości w tym świecie i wykonywać dokładnie Jego wolę. I tak właśnie Eliasz postąpił. I znamy całą tę historię, nie będę jej opisywał. Gdy pracę wykonał, gdy utrudnił zadanie, bo oblał to jeszcze wodą. I gdy się modlił, zwyczajnie rozmawiał, to nie była jakaś mistyczna modlitwa. Tam nie było kadzideł, brzęku jakichś tam urządzeń, które by wywoływały jakieś wrażenia. Nie, kochani. Normalnie się pomodlił. Jak Pan Jezus nad grobem Łazarza się normalnie pomodlił, powiedział, normalnie porozmawiał. Czy gdy nasz komputer się loguje, tak mówiłem, prawda, aby ten upgrade czy update uzyskać, czy tam jakieś fajerwerki są na ekranie? Tam się nic nie dzieje. Tam nawet pisze, zrób to w tle. I my klikamy sobie i on to wszystko robi w tle, my pracujemy. Dopiero potem się pojawia tam komunikat, że są gotowe, czy chcesz, aby zaktualizować. Tak. I znów się aktualizuje, a my spokojnie pracujemy. Że się mówi, trzeba zrestartować. Wtedy przerwamy pracę, kończymy zadanie, dajemy znak i komputer się znów restartuje. To są dla nas rzeczy znane. I my dobrze wiemy, po zeszłym nabożeństwie nawet i ktoś, który starszy jest ode mnie, ze mną na ten temat rozmawiał i myśmy sobie mówili, używając różnych określeń. XP, Vista, DOS. Myśmy sobie tak rozmawiali po nabożeństwie z jedną z sióstr obecnych. To są normalne rzeczy. To są normalne rzeczy. I właśnie, kochani, też w sprawach duchowych to jest wszystko takie normalne, zwyczajne. Bóg wszystkiego nam nie ubarwia. To świat ubarwia, diabeł ubarwia, kłamstwo jest ubarwiane, reklama to jest ubarwienie nieprawdy. Rzeczy prawdziwe bez reklamy są przyjmowane i znane. I właśnie nie bójmy się zdroworozsądkowości. Nie bójmy się, bo Bóg jest zdroworozsądkowy. Miał koncepcję świata i spokojnie swym słowem tworzył. On ma plan wyrysowany i cały czas jest realizowany. I stąd właśnie Pan Jezus się znalazł na ziemi. I znamy Jego całe życie, począwszy od narodzin, gdy ma 12 lat. To przecież zdroworozsądkowo On dyskutował w świątyni z uczonymi w Piśmie, z kapłanami. I właśnie On uczynił Go nam znanym. I co chcę przez to powiedzieć? Że możemy być zagubieni. Ja sobie otworzyłem Ewangelię Jana 14 rozdział i tam znalazłem takie zdanie w 8 wierszu. Ewangelia Jana 14 rozdział 8 wiersz. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. To jest nasz przedstawiciel. Przedstawiciel ludu Bożego. To oczywiście nie jest jeszcze przedstawiciel Kościoła, bo tu nie ma jeszcze Kościoła. Jeszcze nie ma pięćdziesiątnicy, nie ma jeszcze Golgoty. No ale już, ktoś blisko. I czegoś mu brakowało. Widzi Jezusa, to wszystko, ale nie widzi Ojca. Mówi, i żeby już było tak dopełnienie, takie zadowolenie, nam wystarczy, ty tylko Ojca pokażesz. Co usłyszał? Zdroworozsądkową odpowiedź. Spójrzmy na 9 wiersz. Jezus mówi, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie? A więc zdziwienie. Tak długo masz komputer w domu, do nas dzwoni córka zza oceanu i mówi, i tatusiu, i ty nie możesz się połączyć i mnie widzieć i ze mną rozmawiać? Ty wszystko już masz w tym komputerze. Tylko kliknij to, zrób to, zrób to i teraz porozmawiamy. Ja to robiłem z moją żoną właśnie i SMS-ami ją instruowałem, co ma zrobić, abyśmy w końcu mogli się Skype'em połączyć. Bo zawsze to ja łączyłem, ona tylko wsiadała i słuchała i rozmawiała. A gdy wjechałem za granicę, za ocean, to musiałem ją SMS-ami poinstruować i w końcu ona, o jest, i mamy dźwięk. I to musi być wykonane przez nas, musimy się tego nauczyć. Filipie, i ty mnie nie poznałeś? Jestem z tobą? No uruchom to wszystko i zacznij działać, zacznij klikać. Bo kto mnie widział, widzi Ojca. Jak możesz mówić? Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Więc my często mamy takie niedorzeczne oczekiwania od Boga. Całkowicie niedorzeczne. I tak sobie rozmyślałem nad tą niedorzecznością I pewien brat mi, gdyśmy sobie rozmawiali przed nabożeństwem, podsunął mi pewną myśl, pozwólcie, że się tą myślą teraz podzielę, tą, którą ten brat mi podpowiedział. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy. Dawnymi czasy. Przez ojców, przez proroków. Ta siostra mnie zapytała właśnie po nabożeństwie, bracie, a dlaczego Vista tego programu nie może przyjąć? Starsza siostra. Przepraszam, że ja mówię, że starsza siostra, ale chcę podkreślić wagę, znaczenie, więc siostra, nie obrażaj się. Ja mówię, a mówi, a w XP? Ja mówię, XP by to przyjmowało, ale Vista nie może. Dlaczego? Dlatego, że w rdzeniu tego programu Vista nie ma DOS-a. A XP jeszcze miało tam w rdzeniu DOS-a, które... A ten program właśnie jest na DOSie zbudowany. Aha. No. Możemy sobie porozmawiać, bo ona mnie pyta, a co to jest DOS? Ja mówię, to jest taki pierwszy, pierwotny program operacyjny, na którym kiedyś budowano komputery i z którego już powoli, powoli się wychodzi. Dawnymi czasy, gdy był DOS, to Bóg przez proroków musiał przemawiać. I nie oczekujmy teraz, żebyśmy znów pod DOS-em pracowali, bo będzie, no to niemożliwe. Bo teraz mamy lepsze, doskonalsze rzeczy dla lepszych rzeczy. Ostatnio drugi wiersz. Jest to Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Hebrajczyków, pierwszy rozdział, 1-2. Ostatnio. U kresu tych dni. A to było lat temu 2000 przecież. U kresu tych dni przemówił Bóg do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy. Zobaczcie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wszech rzeczy. Przez którego także wszechświat stworzył. Nie świat. Tylko świat, nasz świat. Wszechświat, wszystko stworzył. W nim jest pełnia. A więc, kto widzi mnie, widzi Ojca, kto zna mnie, mówi Jezus, jest zaspokojony w pełni, wszystko już ma. A jeśli potrzeba, to będą upgrade i tak dalej. Ja zwyczajną drukarkę potrzebowałem tylko zainstalować do laptopa i Vista nagle nie ma sterowników. XP miało, a Vista nie ma. No ale Vista przewiduje, że ja będę ciągle w internecie, że ja nie będę wyłączał sobie internetu. Ona nie ma nawet opcji, żebym ja tam mógł się jakoś z internetu wyłączyć, ja muszę wyjmować kabelek, żeby nie było w internecie, gdy nie chcę. A w XP mogłem to robić. Ona zakłada, że nie potrzebuje być przeładowana, bo ona ma inne rzeczy, którymi się jest przeładowana, sterownikami do wszystkich możliwych urządzeń. I ja sobie wrzucam momentalnie daną rzecz, ona pobiera sobie z internetu, wgrywa i ta drukarka zaczyna chodzić po kilkunastu sekundach. Ale ma inny system funkcjonowania. System uzależniony od bazy, od źródła. I właśnie Jezus jest tym naszym łącznikiem. On nam wszystko, co jest w Bogu, uczynił znanym i objawił. Dlatego też nie musimy marzyć o DOSie. Nie musimy marzyć o starym systemie. Oczekiwać, że ktoś do nas będzie przemawiał, bo On do nas bezpośrednio cały czas osobiście po zalogowaniu się przemawia i robi wszystkie aktualizacje. I chciałbym teraz przejść do praktyki. Nagle mamy zacząć funkcjonować według nowego programu. Innego programu. Tamten program mówił oko za oko, ząb za ząb. I biada temu, kto nie chciał ulec tamtemu programowi. Biada mu. Jeżeli ktoś nie zabił, to biada mu, Bóg się na nim potem gniew wywierał. Tak czy nie? Macie wątpliwości? Dobrze, a prorok Samuel, ten delikatny, wrażliwy sługa Boży, od młodości, od dzieciństwa prawie, chłopięctwa nauczony, by głosu Bożego słuchać, Panie, mów do mnie, bo sługa Twój słucha, więc nauczył się, jak się logować, jak z Panem być w kontakcie. Nagle dowiaduje się, że król Saul nie zabił Agaga, gdy miał wszystkich wytępić łącznie z królem, a on darował królowi. Najlepsze bydło, owce oszczędził. I teraz ten Samuel musiał to wykonać. Zabić Agaga i tak dalej. Zobaczcie. Zobaczcie. To jest właśnie stare prawo. Oko za oko, ząb za ząb. I sługa Boży musiał to wykonać. A Eliasz na górze Karmel. Tych 450 proroków, gdy zamilkli, zamilkli, siedzą cali zziajani, pokrwawieni, bo wiecie, że też się w trans wprowadzali poprzez nakłucia, nacinania, pokrwawieni i siedzą i zastudzeni. I ich delegat przychodzi i mówi: Eliaszu, zwyciężyłeś. Tak było? Przyjaźń była? Eliasz musiał znów ciężką pracę wykonać. I wszystkich tych proroków kazał wytracić. Chcielibyśmy żyć według tego prawa? Oko za oko, ząb za ząb? No nie. Ale z kolei chcemy, żeby prorok do nas przychodził i nam mówił na bieżąco, co jest w naszym życiu niewłaściwe. Tak chcemy? Wielu ludzi tak by chciało. Dlaczego? Na to pytanie teraz nie odpowiem, bo to już jest temat sam w sobie oddzielny i tu by się kłaniał nam temat poznać samego siebie. Poznaj samego siebie, dlaczego mój system nie jest zdolny sam się logować i aktualizować, tylko musi ktoś przyjść z zewnątrz, czyli musi przyjść mechanik z punktu usługowego i nam musi tutaj coś ingerować i robić. Dlaczego? I właśnie Pan Jezus, to co już mówiłem ubiegłej niedzieli, teraz to tylko przypomnę, nawet właśnie powiedział praktycznie. Co należy uczynić? Ja wtedy czytałem Ewangelię Jana, rozdział 13, rozdział właśnie 15 o miłości, ale ja wezmę teraz z Jana pierwszy list Jana, 4 rozdział. Pierwszy list Jana, 4 rozdział. W kontekście widzenia Boga, oglądania Boga, mimo że to również jest i tam w Ewangeliach przedstawione. I spójrzmy, cóż tam jest napisane w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale i w 12 wierszu. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do dojrzałości, do doskonałości. Oczywiście, że ten 15 rozdział Jana mówi o nowym przykazaniu. A to jest nawiązanie do tamtej tezy, tamtego twierdzenia. I w kontekście, że Boga nikt nigdy nie widział, ale siebie widzimy. Mąż żonę widzi. Pracownik pracownika, czy pracodawca pracobiorcę, pracobiorca pracodawcę. I tak dalej, widzimy się nawzajem. My jako bracia i siostry widzimy się nawzajem. I tu właśnie jest ten nowy system. Jeśli chcemy Boga oglądać, jeśli chcemy mieć cały czas z Nim łączność, miłujmy się nawzajem. Miłością agapę. O niej wiele mówiliśmy i znamy. Teraz nie będę wchodził i w te szczegóły. Jest to szczególny rodzaj, nowy program, nowy system. Wtedy Bóg niewidzialny, niedostępny, ale uczyniony znanym przez Chrystusa w nas mieszka. A Jego natura, to kim On jest. Bóg jest miłością. Siódmy wiersz nam mówi. Miłość jest z Boga. Bóg jest miłością. W nas dochodzi do dojrzałości. Zastanawiałem się tak, siedząc tutaj, śpiewając, modląc się. Zastanawiałem się, jak teraz tę myśl przybliżyć nam wszystkim. Żeby nie mówić dużo, dam tylko taki przykład, również często znany z moich ust. Nagle jest konflikt między małżonkami, przecież często dochodzimy, bo ja nieraz mówię, że moja żona jest stanowcza, ja jestem uparty. Ona ma rację i ja mam rację. Więc to są normalne rzeczy, to nic szczególnego, normalna rzecz. Ale ten problem, który stanie, gdy ja mam rację, ona ma rację, sprawia, że nagle stajemy się dla siebie, przynajmniej dla mnie ona, nie mogę za nią mówić, żeby była to by powiedziała, nieprzyjaciółmi. Nagle to jest nieprzyjaciel, bo coś, co jest według mnie niesłuszne, popiera, a z kolei jest nieprzyjaźń. Teraz ja muszę wykonać pracę. Mój program, mój komputer, mój procesor wewnątrz musi wykonać pracę. Wtedy on się grzeje. Ja mam u siebie takie jakieś zegarki, które pokazują, jak pracuje procesor, jak pracuje pamięć operacyjna. Czasami aż do maksimum, do 4 megabajtów, czy teraz są 4 giga dochodzi. I widzę, że kupiłem, ojej, to aż tak bardzo, przepraszam bardzo, do 2 giga. 4 by trzeba było kupić teraz właściwie. Kupiłem 2-gigowe pamięć roboczą, ale chyba będę musiał do 4, bo czasami jest aż na czerwonym do końca dochodzi. Taką ciężką pracę musi wykonać, żeby podołać problemom, które się pojawiły wewnątrz w nim i w końcu się sam naprawi i patrzę, znów jest elegancko chodzi, jest na zielonym, w porządku. I właśnie wtedy ja muszę tę pracę wykonać, moją duchową, miłować się nawzajem i tego wroga teraz, który nie jest wrogiem, bo ślubowałem miłość dozgonną. Coś muszę zrobić z tym. I właśnie to jest to przykazanie. To jest to, że z Boga jesteśmy, że On w nas mieszka. W skrócie powiem, i wtedy staram się za wroga uznać problem, nie żonę, nie osobę. Problem. Naszym wspólnym wrogiem jest problem, który nas w tej chwili dzieli. A więc nie personifikować, nie uosabiać problemu. Problemem nie jest ten, kto mówi, że nie jest tak, jak ty mówisz. On nie jest dla nas problemem. Problemem jest sprawa, którą omawiamy. Wtedy sobie siadamy i rozmawiamy. Czasem trzeba się pomodlić, czasem trzeba post założyć, w ogóle pracę taką poważną wykonać. Czasem to tylko wystarczy rozmowa, różnie bywa. I wreszcie dochodzimy, jak ten problem naprawdę wygląda. Ja nie wiedziałem czegoś, o czym ona wiedziała. Nie wiedziała, że ja nie wiem, więc nie powiedziała. Wreszcie doszli, ja zrozumiałem i ona teraz zrozumiała moje podejście, że ja też miałem rację, bo też nie wiedziałem, co ona wiedziała. I nagle widzimy, że my razem w pełni tę sprawę widzimy, razem jesteśmy bogatsi i potem ja mam co głosić w zborze w Łodzi. Bo te problemy w ten sposób właśnie stają się pełniejsze, ciekawsze. Ale gdybym został na tym pierwszym właśnie, na dosie, na zwyczajnym, trzeba byłoby się rozwieść i to już wiele razy w życiu bym się musiał rozwieść. I to właśnie jest ten system, którego jest na imię Jezus Chrystus. Nowy system, nowe przykazanie. Boga nikt nigdy nie widział, ale miłujmy się nawzajem, wykonajmy pracę miłości wzajemnej w każdej relacji, w każdym zakresie, wykonajmy tę pracę. A Pan nas będzie błogosławił, uzdolni nas, rozbuduje nasze wnętrze, abyśmy mogli temu podołać. I stąd po tym wprowadzeniu chcę przejść właśnie do sprawy poznawania Boga. I teraz trzymam w ręce materiały, które przygotowałem kiedyś jeszcze na maszynie elektrycznej, pisane. Nie mam tego w ogóle w komputerze, musiałem skanować. Gdy przez lata, to były lata 80., gdy szkoliłem właśnie zborowników, liderów, to było w Krakowie. I tam właśnie, gdy miałem 10 nauczeń, począwszy od nauki o Biblii, o Bogu, aż do rzeczy ostatecznych. I właśnie też między nimi i tego ich uczyłem. Potem oni byli liderami, pastorami, duszpasterzami i tak dalej. I właśnie z tego chcę się podzielić. Nie będę tego czytał oczywiście, to nie jest wykład, a tylko chcę się podzielić takimi pewnymi skrótowymi myślami. Pierwsza rzecz, istnienie Boga. To stwierdzenie, że Bóg istnieje, musimy wiedzieć, jest podstawą etyki i prawa. Naszego prawa cywilnego, w którym się poruszamy, w którym żyjemy, prawo rzymskie i wszystko, bo oparte zawsze na tym, że jest jakaś siła stwórcza. Też i etyka. Oczywiście dzisiaj humanizm, cały czas humanizm, dzisiaj szczególnie w Stanach Zjednoczonych święci triumfy, mówi nie, nikt, żadne bóstwo, nikt z zewnątrz, bo wtedy się ludzie pozabijają, człowiek jest bazą wszystkiego, człowiek. Biblia z kolei nam nie udowadnia, że Bóg istnieje i celem nie jest nam udowodnić, że Bóg istnieje. Nie ma żadnych argumentów, materiałów apologetycznych, czyli broniących tezy, że Bóg istnieje. Nie ma Biblia nic takiego. Dlaczego? Bo ona się opiera na twierdzeniu, faktu, że Bóg istnieje i dlatego ona zaczyna do nas mówić. A więc my nie musimy dziecku udowadniać: synku, ja istnieję, bo zobacz, mam dowód osobisty, to i tak. Bo to jest niepoważna sprawa. Tylko od razu mówimy, czego oczekujemy od naszego synka. Więc taką rzecz prostą muszę powiedzieć. I dlatego też Mojżesz przy krzaku płonącym usłyszał: jestem, który jestem. Bez żadnych wcześniejszych argumentów. I Bóg istnieje. I ten Bóg się postanowił sam objawić. Za chwilę będziemy o tym mówić. Gdy się zaczął objawiać to swoje słowo, tak jak Mojżesz przy krzaku płonącym głos usłyszał, Mojżesz musiał uwierzyć. A więc potrzebna jest wiara. Potrzebna jest postawa akceptacji, pewności, wewnętrznego przeświadczenia. Teraz cytuję Hebrajczyków, 1:1. Bez wiary się Bogu nie można podobać, 6 tego samego rozdziału. A więc akceptacji. I wtedy Bóg dopiero jest w stanie nam się objawić. I teraz przechodzę przez dowody istnienia Boga, jak kosmologiczny i tak dalej, teologiczny, ontologiczny. Przechodzę, bo nie chcę o tym wszystkim mówić, historyczny, o błędnych doktrynach nie będę mówił, ale przejdę do działu 4 już tutaj, do poznawania Boga. I pierwsza rzecz, że Bóg sam w sobie, w swojej istocie jest niepojęty. Nie mówię niepoznawalny, nie. Jest poznawalny, ale niepojęty. I mówiliśmy wcześniej. Mówiliśmy, że przebywa w warunkach dla nas niedostępnych, w światłości niedostępny i stąd jest dla nas niepojęty. I nas nie zaskakuje sprawa pojęcia, braku pojęcia, że nie możemy pojąć. Zresztą ktoś kiedyś wymyślił taką ósemkę położoną poziomo i taką niezamkniętą. Jak to się nazywa? Mamy takie coś, znak nieskończoności. I człowiek usiłuje poznać nieskończoność, koniec, chce poznać i cały czas dąży. I jak wiemy, coraz więcej poznaje, nauka się rozwija błyskawicznie. Już teraz są dylematy etyczne, bo już możemy nawet człowieka stworzyć od podstaw. Już właśnie dochodzą do tego, że mogą stworzyć człowieka od podstaw i teraz czy warto? A jeśli to będzie komputer po prostu o nazwie człowiek, bo emocji mu nie stworzą, chociaż już też myślą, że i tam, znając układy w mózgu, też można by jakieś symulować emocje w człowieku. A więc nie będziemy mówić o tym. Będziemy mówić, że Bóg jest niepojęty w pełni swojej, jest niepojęty, bo im poznamy więcej, to będzie i tak tylko kropla tego, kim On jest. Ale z drugiej strony Bóg jest poznawalny. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? Pyta Izajasz w rozdziale 40. Ale z drugiej strony, gdy jest niepojęty, Jezus mówi: a to jest wieczne życie, byście poznali. By poznać Ciebie, poznać Boga. I jedynego prawdziwego... By poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Twego Syna. A więc życiem wiecznym jest poznanie Boga, jedynego prawdziwego Boga. Więc z jednej strony jest niepojęty, z drugiej strony mamy obowiązek, przywilej, by Go poznawać. I tutaj dochodzimy do czegoś bardzo ważnego. On Stwórca. On, praprzyczyna wszystkich rzeczy, sam siebie objawia. On daje poznanie samego siebie. On jest podmiotem. W religiach pogańskich człowiek jest podmiotem i sobie bóstwo wyobraża i nadaje mu kształt, potem maluje, lakieruje jego podobizny wyrzeźbione z drewna na przykład. Tak nie jest z Bogiem prawdziwym. On siebie przedstawia, nie chcąc, by żaden wizerunek go ograniczał. Otwiera nasze oczy umysłu, uświęca umysł, i poprzez Ducha Świętego i swoje Słowo każdemu człowiekowi daje poznanie samego siebie. jest stroną aktywną i znamy ten tekst, który powiada, że nikt nie będzie uczył swego ziomka, swego bliźniego, człowieka drugiego, poznaj Pana, bo wszyscy go będą znać. I to właśnie jest osobiste logowanie się każdego komputera bezpośrednio. To jest to, że każdy osobiście musi być tam bezpośrednio, bez żadnej stacji pośredniej. I stąd to nasze główne zwiastowanie o nawróceniu. Stąd Jan Chrzciciel, Pan Jezus, nawróćcie się. Nawróćcie się. Przybliżyłeś Królestwo Boże, nawróćcie się. To właśnie jest rzecz podstawowa. I teraz chodzi o to Boże objawianie się, to widzimy, że ono jest podwójne. I list do Rzymian, pierwszy rozdział nam powiada, że Bóg się objawił w sposób naturalny. Tak normalnie wszystkim ludziom się objawił w sposób naturalny, poprzez naturę, poprzez stworzenie. I gdybyśmy ten pierwszy rozdział listu do Rzymian sobie czytali, wiersze 19-20, tam jest pewne wyrażenie oddane przez poznawane umysłem. I wiem, że czasami, ja też to zauważyłem i też nieraz o tym mówiłem, czasami my się wtedy denerwujemy, że tego wyrazu umysłem nie ma w oryginale. Ale pozwólcie, że ja, ponieważ ten problem również w naszym zborze wyniknął w swoim czasie, że ja na to zareaguję. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane. Oglądane w dziełach. I poznane umysłem tak, iż nic nie mają na swoją obronę. I te dwa wyrazy poznane umysłem oddają jeden wyraz oryginału, w którym jest również i rdzeń, wyraz umysł. Dlatego, że poznane, gdybyśmy dali sam ten wyraz odniesiony do człowieka, to nagle jest wiele pytań. Bo czymże my poznajemy? Zmysłami. Więc jaki jest smak, dotyk, dotykiem, oczami. I gdzie to wszystko, co poznajemy, dociera? Na twardy dysk. Tak? I tam procesor pracuje nad tym wszystkim i przepracowuje, układa i mamy nagle obraz. Czy nasz obraz jest w gałce ocznej? Wiemy gdzie, na twardym dysku. W naszym umyśle. I stąd właśnie tam w oryginale użyto zbitki dwóch wyrazów, gdzie również jest wyraz umysł. I tłumacze, siedząc nad tym, musieli oddać to opisowo. I to jest oddanie opisowo, poznać umysłem, co wcale nie znaczy, że Boga można poznać tylko rozumowo. Również, a nie tylko i wyłącznie. Przede wszystkim duchowo. Emocjonalnie. A też i umysłowo. Wszystko razem, tak jak człowiek jest zbudowany, żeby mógł poznać w pełni. Ja chciałem to właśnie przybliżyć nam i wyjaśnić. I właśnie jest to poznawanie Boga w sposób naturalny. On się nam objawił przez naturę. Ale jest też poznanie nadnaturalne. Nadprzyrodzone. I takim przykładem typicznym, pomijam Abrahama, bo można byłoby mówić o Abrahamie i tak dalej, ale znów się utrzymam tylko porównanie do Mojżesza, żeby już nie rozbudowywać. I co on usłyszał, gdy go to wydarzenie, to zjawisko przybliżyło? Głos. Więc środkiem poznania Boga nadnaturalnym, przy nadnaturalnym poznaniu Boga, środkiem jest Słowo. Słowo, które Bóg posyła bezpośrednio do człowieka lub też posyła pośrednio przez posłańców. Posyła Słowo, które świat stworzyło bezpośrednio lub pośrednio. Mojżesz usłyszał bezpośrednio. Przetrawił i ruszył do swego ludu i im teraz jako pośrednik przekazał. I potem razem to wszystko przepracowywali. Już cała historia przed Faraonem i tak dalej, razem to wszystko się działo. Jaki jest cel tego właśnie przekazu? Wewnętrzne oświecenie. I w zeszłej niedzieli ja wspomniałem, że każdy z nas jest oświecony. Nie jaśnie oświecony, ale oświecony przez Boga jest pełen pokory, nie jak ten, który jest jaśnie oświecony i siedzi na tronie i ma berło, nie. Ale przez pokorę każdy z nas powie, jestem przez Pana oświecony i chlubię się tym, że znam Pana. To jest właśnie oświecenie, a to się nazywa w teologii iluminacja, wewnętrzne oświecenie, wewnętrzna iluminacja. I w ten sposób my dzisiaj w Kościele jesteśmy ludźmi, którzy każdy oddzielnie zna Pana przez poznanie, nie tylko naturalne, ale również i przez nadnaturalne, przez nawrócenie, przez to, że Boże Słowo do nas dotarło i dociera cały czas i nam Boga objawia. I teraz gdybyśmy mieli mówić o Bogu jeszcze więcej, to Biblia nam przybliża Go poprzez imiona. I właśnie w imionach, według tamtejszych zwyczajów, a też niektóre narody do dzisiaj mają, na przykład w Chinach, czy też inne jeszcze na Bliskim Wschodzie narody, że komuś dają imię zgodne z charakterem danej osoby. I właśnie natura i działanie danej osoby się wyraża w tym imieniu. Jakież to mogą być imiona? Pozwólcie, że ja kilka z nich wymienię, te najważniejsze. Najpierw jest El, Elohim. To znaczy Bóg. Bóg w liczbie mnogiej, bo im jest końcówką liczby mnogiej. Hashamayim, niebiosa. Elohim, Bóg w sensie nie bóstwo, ale wielość, mnogość. Że On jest niepojęty, nieogarnięty, wszechobecny, później będą Jego cechy. A więc to jest to pojęcie. I Żydzi tego wyrazu nie chcieli używać. Przepraszam bardzo, pomyliłem się. Cofam. Przepraszam. Imienia własnego Jahwe, to będzie punkt trzeci. A jeżeli ktoś słucha, niechaj wie, że należy wycofać teraz to, co powiedziałem, imię trzecie, które będziemy mówić. To właśnie określenie El było łączone, było często używane. A więc na przykład Elion, El Elion, Bóg Najwyższy, El Shaddai, Bóg Wszechmocny, El Olam, Bóg Wiekuisty. A więc była ten wyraz był łączony z innymi i określał to, kim Bóg jest i co On czyni. Drugi wyraz przyjęty po to, aby nie używać trzeciego. Nie używać tetragramu, tego, który usłyszał Mojżesz, jestem, który jestem, Jehije, Jahwe, wiecznie żyjący, być, stać się. By nie używać imienia własnego Jahwe, albo jak w Polsce było wcześniej Jehowa, Jahwe. Więc wprowadzono pojęcie Pan, Adonai, Pan. I wszędzie tam, gdzie w Starym Testamencie używano Jahwe, a tu jest Pan, psalmy w tym przekładzie mają wersalikami, dużymi literami napisane Pan, żeby było wiadomo, że w tym miejscu nie jest Pan w oryginale, ale było Jahwe. Żeby nie powtarzać wyrazu Jahwe. Biblia Gdańska używała i używa imienia Jahwe tam, gdzie jest w oryginale Jahwe. I Adonai znaczy Pan, Mistrz, Władca. Oznacza całość panowania i władzy. I potem właśnie jest to trzecie, którego nie chciano używać. JHWH, Jahwe, jestem, który jestem, wiecznie trwający. Często Biblia również i łączy to imię własne Jahwe z innymi określeniami. Na przykład Jahwe Rafa, Bóg, który leczy, jest lekarzem. Jahwe Nissi, Bóg, który jest naszym sztandarem. Jahwe Shalom, Pan, który jest, Bóg, który jest pokojem. Jahwe Raach, Bóg, który jest pasterzem. Jahwe Tzidakenu, Pan, nasza sprawiedliwość. Jahwe Jirech, Bóg, który zaopatruje. Jahwe Shama, Pan jest tutaj. Jahwe Sybaot, Pan zastępów, to znaczy Pan, przez zastępy rozumiano armię izraelską, gwiazdy, aniołów, a więc wszystko, co mu towarzyszy tam we wszechświecie, że On jest właśnie ich Jahwe jest dla nich. A więc te określenia my znamy również z naszych pieśni, które śpiewamy, a też się nie boimy używać tego imienia Jahwe. Gdy patrzymy na Nowy Testament, to napotykamy tam trzy określenia. I dwa są tłumaczeniem tych starotestamentowych, hebrajskich, a jedno jest jako nowość. I pierwsze to jest Bóg. To właśnie El, Teos. Bóg Najwyższy. Potem jest Kyrios, czyli Pan, Władca. Pamiętamy gdy Tomasz upadł, to wykrzyknął: Pan mój i Bóg mój. Przez to Pan to jest mój władca i Bóg to jest ten najwyższy. Nagle Jezus stał się dla niego już nie mistrzem, tym guru, przepraszam za wyrażenie, ale żeby je przybliżyć. Nie przewodnikiem, takim liderem grupy, guru, nie. Tak dotychczas widzieli. Tylko nagle to poznanie przez Tomasza po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, gdy się dotknął, zobaczył, wykrzyknął: Pan, czyli Kyrios, czyli ten właśnie Adonai, a też Bóg, Teos najwyższy. To właśnie jest znaczenie tego, co wykrzyknął spontanicznie przez poznanie nowej rzeczywistości w Chrystusie Jezusie, wykrzyknął Tomasz. Ale pojęcie Abba, Ojcze. Żydzi do Boga się tak nie zwracali. Tej bliskości, tej poufałości nie było. To był Bóg srogi, groźny, wymagający. Dlatego, że stary system był groźnym systemem. Mówiliśmy. Samuel, prorok Boży, się ulitował. Przepraszam, Saul miał swoje plany, swoje cele polityczne, się ulitował. A sługa Boży, delikatny, wrażliwy człowiek, musiał zabić, musiał wykonać taką przykrą rzecz. Więc nie można takiego Boga nazywać Ojcem. Jest sędzią, jest Panem gromowładnym, który przyjdzie i tak dalej, i tak dalej. Dopiero Jezus nauczył nas i tak się modlicie. Jak się mamy modlić pierwszy wyraz? Pater Hemon po grecku, Pater. Ojciec, Ojcze nasz. Bardzo intymne znaczenie. Podobnie i apostołowie też tego używali. Ja tu mam wiele wersetów, wiele tekstów. Być może to sobie zeskanuję i zrobię z tego konspekt, abyśmy wszyscy mieli do tego dostęp, ale muszę tę pracę wykonać. I chciałbym tak na tym przerwać. Za miesiąc, jak Bóg pozwoli, będziemy mówić o atrybutach, o właściwościach Boga. Ale chciałbym kończąc powiedzieć, kochani, że to jest wspaniałe, że żyjemy w okresie łaski. Że jesteśmy ludźmi, którzy poznali, to jest naprawdę Boża łaska, że do nas dotarło to słowo, żeśmy poznali Chrystusa Jezusa, żeśmy się nawrócili. To jest wielka łaska, że naszych rękę mamy Biblię, że w nas mieszka Duch Święty, że rozumiemy to wszystko. Może nie tak, jakbyśmy chcieli, mamy różne marzenia, pragnienia, ale najważniejsze, co potrzeba, mamy. Znamy Boga w Chrystusie Jezusie. To jest najważniejsze. Dlatego też chciałbym, abyśmy za to byli Bogu wdzięczni. Pamiętajcie, jak Pan Jezus ostudził, uspokoił. Gdy troszkę Jego uczniowie zakosztowali tego, co Kościół będzie miał za jakiś czas. Gdy chorych uzdrawiali, namaścili olejem, pomyślcie, to było normalne życie. Pierwsi chrześcijanie mieli normalne życie, normalne problemy, inne niż my. Ale takie zwyczajne, normalne problemy. I w czasie tych problemów Bóg uczestniczył w ich codziennym życiu. Najczęściej w sposób naturalny, często w sposób nadnaturalny. I właśnie się często mogło zdarzyć, że była potrzebna Boża interwencja nadprzyrodzona. I wtedy Bóg to przejawiał, ale przejawiał wobec tych, którzy Go znali, którzy byli z Nim oswojeni, którzy znali, przebaczcie za wyrażenie, reguły gry. Jeśli ktoś miał reguły gry pogańskie, reguły gry pogańskie, to Jezus mówi: nie, nie, w tym programie nowym pod nazwą Jezus Chrystus są inne reguły. Poganie do swego bóstwa krzyczą, wołają, bo Anusz się obudzi. Wasz ojciec nie lubi wielomówności. Dlatego też niech wasza modlitwa będzie zwięzła, krótka. Jeśli mamy czasami, aby się długo modlić, to widocznie mamy dużo spraw. Dlatego też, bracia i siostry, chcemy Bogu podziękować za to, że Go znamy w Jezusie Chrystusie. Chcemy podziękować za prostotę, której On się do nas zniżył, objawił, gdy się narodził, między nami żył, i prostotę, jaką się do nas przejawia każdego dnia. Gdy dzisiaj przyjdziemy do naszego domu i będziemy mieć jakiś tam dyskomfort w swoim wnętrzu, otwórz Pismo Święte. I nie traktuj go jako wyroczni. Co mi się otworzy, to będzie. Nie. Nie. No, trzeba zrozumieć, co czytamy, wiedzieć, cały kontekst. Czasem otwieramy coś i widzimy, że to jest poezja. i wziąć tak, jak to Bóg nam chciał przekazać, w takiej formie. A więc też musimy zdroworozsądkowo. Kiedyś mówię, ja byłem w dylematach takich, o tym mówiłem wcześniej, i mi się tekst otworzył: Panie, powybijaj im zęby. To ja oczywiście, że ten zamknąłem Biblię i przestałem już otwierać, na kiedy trafił, zacząłem się modlić. A Pan powiedział: otwórz sobie to miejsce, gdzie napisane: módlcie się o swoich nieprzyjaciół i błogosławcie ich. Więc musimy podejść w sposób właściwy, kochani, właściwy sposób, nie taki, jak poganie podchodzą. I potem, gdy to wszystko zrobimy, jest bardzo ważne. Pan się nam objawia również i do nas mówi poprzez Kościół, poprzez braci i siostry. I właśnie Biblię trzeba widzieć w kontekście Kościoła. Co inni bracia, inne siostry o tym myślą? Nie wolno sam, ja sam i chodzić teraz i sam, nie. Co ty, bracie, siostro, rozmawiajmy ze sobą, korygujmy się nawzajem, bo Bóg do nas przemawia jak ten krzyż. I pionowo, i poziomo.